Jacyś polscy politycy postanowili, często kretyni, postanowili zrobić sobie na konflikcie z Ukrainą po prostu coś, na czym zbudują swoje poparcie. To mnie bardzo drażni, bo często ci ludzie uciekają naprawdę ze strasznych miejsc, które ja widziałem i w których byłem.
Czy twoim zdaniem Wołodymyr Zełenski nie lubi Polaków?
Ja wiem, że ktoś wyciągnie nagranie z Kijowa i powie, że tam są imprezy. No tylko, że zapraszam serdecznie do Charkowa albo do Kramatorska. No tam nie ma imprez. I tam są spadające bomby i codziennie ginący ludzie.
Wołodymyr Zełenski popełnia coraz więcej błędów. Coraz bardziej się, powiem brzydko, zużył jako projekt polityczny.
Ten człowiek od 4,5 roku w lepszy lub w gorszy sposób kieruje państwem w trakcie wojny i widać po tym, jak się zmienił, że jest po prostu wykończony psychicznie.
Wołodymyr Zełenski myślał, że Europa będzie miała gdzieś polskie problemy z historią.
We wrześniu mamy mobilizację w Rosji i to 500 000 żołnierzy ma zostać zmobilizowane. No 500 000 żołnierzy, no to jest coś, co na froncie, to nie to, że to będzie odczuwalne, to może zmienić sytuację na froncie diametralnie.
Byłam w jednej z kostnic w Kijowie, gdzie akurat jakaś taka wielka ciężarówka z ciałami z frontu przyjechała.
Że oni nie będą chcieli kontynuowania tej wojny.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by twoje pieniądze pracowały dla ciebie.
Nieważne, dokąd jedziesz, wszędzie płacisz jak Locals. Korzystaj z 35 walut w aplikacji Zen.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Czy Wołodymyr Zełenski się kończy? Czy Ukraina właśnie zaczęła wygrywać wojnę z Rosją? To są tylko niektóre pytania, które zadam naszemu dzisiejszemu gościowi w Świecie od Zera, Mateusz Lachowski, autor kanału Korespondent.pl, mieszkający wciąż w Kijowie przez większość czasu, tak? Zgadza się?
No tak pół na pół już w tej chwili. Już w tej chwili pół na pół, ale jeszcze do stycznia, do lutego to na stałe przez te ostatnie 4,5 roku, 4 lata spędziłem w Ukrainie tak od początku wojny bez przerwy właściwie i teraz ostatnie kilka miesięcy to tak pół na pół staram się to jakoś balansować.
Wołodymyr Zełenski, no w Polsce ostatnio antybohater poprzez swoją postawę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Na Ukrainie wydawało się do niedawna, że cały czas jednak bohater potrafił zjednoczyć naród wokół siebie, szczególnie wtedy, kiedy on sam był atakowany. No ale ten ostatni błąd, dymisja ministra obrony, no inaczej tego nie da się nazwać, pokazuje, że Wołodymyr Zełenski popełnia coraz więcej błędów, coraz bardziej się, powiem brzydko, zużył jako projekt polityczny?
Czy trudno powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że się zużył, czy to jest kwestia tego po prostu, że trochę zmieniło się też jego otoczenie, bo to nie jest tak, że ta dymisja ministra Fedorowa to był taka pierwsza sytuacja. My przecież mieliśmy rok temu już protesty, może nie tak liczne jak w tej chwili, ale też takie masowe w Kijowie i w dużych miastach, kiedy próbowano przejąć NABU, czyli Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Antykorupcyjną. Wtedy były pierwsze protesty w trakcie wojny. Myślę, że one były wtedy większym szokiem dla otoczenia prezydenta Zełenskiego i dla samego prezydenta niż te, które mamy teraz. I wtedy, rok temu, zdecydował się Wołodymyr Zełenski odwołać Andrija Jermaka, swojego wiceprezydenta, który był tak naprawdę drugą osobą w państwie. Teraz ukraińska prawda, czyli tak powiedzmy widzą, no taki tytuł, który w Ukrainie jest bardzo, czy jak to woli na Ukrainie, jest bardzo, bardzo szanowany. Pisze o tym, że Andrij Jermak znów rozmawia z prezydentem i doradza mu w niektórych kwestiach, co może być dosyć kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, że Andrij Jermak jeszcze w maju chwalił się bransoletką na medium pokazywał normalnie w trakcie po rozprawie. Rozprawa właśnie była o to, czy można, no po prostu może mieć ograniczenie wolności, bo ma zarzuty prokuratorskie.
Za korupcję, bo ja tak tylko dodam, jakby ktoś nie śledził aż tak uważnie wewnętrznej polityki ukraińskiej, że Andrij Jermak przez cały czas prezydentury Wołodymyra Zełenskiego był jego taką prawą ręką, był zielonym kardynałem, osobą numer dwa nazywaną wiceprezydentem, osobą, o której mówiło się, że nic się nie dzieje na Ukrainie bez jego wiedzy, aż do tego momentu, rok temu, kiedy po raz pierwszy Ukraińcy wyszli na ulicę przeciwko Zełenskiemu w czasie trwania wojny, dlatego że Wołodymyr Zełenski chciał sobie te organy antykorupcyjne zwalczające korupcję podporządkować i okazało się później, że w te schematy korupcyjne zamieszany jest właśnie Andrii Jermak. Wołodymyr Zełenski do ostatniej chwili mówił, że on odejdzie razem z Jermakiem, Jermak musi zostać, ale ostatecznie się ugiął, Jermaka się pozbył, no i zaczęły się kłopoty jeszcze większe, jak się okazało.
Tak, zaczęły się kłopoty dlatego, że Jermak był osobą niezwykle sprawczą i można mu bardzo wiele zarzucić, ale z drugiej strony w trakcie trwania wojny najważniejsza była po prostu skuteczność. To znaczy, czy państwo dowozi, czy realizuje to, co ma realizować i co ważne w przypadku też prezydenta Zełenskiego, czy można nim sprawnie zarządzać. A żeby sprawnie zarządzać państwem, trzeba mieć parlament, to znaczy trzeba mieć większość w parlamencie. I Andrzej Jermak zapewniał tę większość w parlamencie, bo to może, jakby oczywiście ktoś może powiedzieć i to też może powiedzmy sobie z góry, że no skoro partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma większość w parlamencie, no to przecież to powinno być naturalne. Tylko problem polega na tym, że partia prezydenta Zełenskiego to nie jest monolit i to nie była partia, która miała struktury, tylko na fali tego sukcesu, jaki mieliśmy w 2019 roku, prezydent Zełenski stworzył swoje ugrupowanie, gdzie wciągnął ludzi, których czasami nie znał, jak to mówił.
Które nazwał, tak samo jak nazywał się serial, tak w którym wcześniej grał prezydent.
Sługa narodu. I jak mówi na przykład jeden z moich dobrych znajomych, właśnie polityk tej partii, prezydent do niektórych osób ma no taki dosyć negatywny stosunek samej swojej partii, dlatego że on całkowicie ucina kontakt i marginalizuje osoby, które w jakiś sposób wizerunkowo szkodzą jemu i szkodzą państwu ukraińskiemu. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś podejrzenia o kwestie korupcyjne, jakąś wtopę medialną, jakąś wtopę taką powiedzmy wizerunkową, bo to mówię o medialnej, że rzeczywiście coś się wydarzyło, no to wtedy tak naprawdę jakby już przestaje mieć kontakt z otoczeniem prezydenta. No i to w związku z tym no ta partia nie jest monolitem i z tą większością po odejściu Jermaka pojawił się problem. I prawdopodobnie to był jeden z powodów, dla których teraz w trakcie tej rekonstrukcji zdecydowano się na pewne kroki, na pewne ruchy. Tutaj kluczowy jest lider frakcji, lider Archamia. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest, proszę państwa, jak widać też polityka. To jest wojna, ale jest też polityka. Tak jest zawsze. Jeżeli ktoś ma złudzenie, że jeżeli nie ma polityki, bo jest wojna, czyli jest tak samo jak u nas, tylko po prostu mniej się o tym mówi. Wojna jest na pierwszym miejscu, ale politycy niestety dalej są politykami. Tutaj to się nie zmienia.
Szczególnie po pierwszym szoku i kiedy już wszyscy mają takie poczucie, że Ukraina obroniła swoją państwowość. Teraz to jest kwestia tego, jak długo będzie trwała ta wojna i w jakich granicach Ukraina wyjdzie z tego konfliktu.
No, ja powiem tak, Kreml ma inne zdanie na ten temat i dopóki ta wojna trwa, to moim zdaniem takie podejście i też takie podejście, które prezentuje wielu polskich polityków, też wielu polskich dziennikarzy, publicystów, którzy uważają, że Ukraina już jakoś przetrwa, będzie dobrze i będzie dla nas dalej buforem. Ja nie lubię tego słowa bufor, ale jest dla nas Ukraina buforem od Rosji. To zdecydowanie i tutaj po prostu tak w tej chwili jest. Moim zdaniem to jest lekkomyślne, biorąc pod uwagę, co się dzieje na froncie, jak wyglądają ostatnie ostrzały. W tej chwili, kiedy rozmawiamy, jest alarm powietrzny w Kijowie. Mój kolega, z którym pisałem jadąc tutaj, siedział po prostu w piwnicy, bo ma rodzinę i zszedł z tą rodziną do piwnicy, bo ostatnio pociski balistyczne najzwyczajniej w świecie mogą spaść, gdzie tylko chcą, bo obrona przeciwlotnicza ma za mało pocisków, więc w tej sytuacji, w sytuacji, kiedy naprawdę Rosjanie zajęli Konstantynówkę, oczywiście za cenę wielkich strat, bardzo powoli, ale jednak mówienie o tym, że na pewno Ukraina wygra wojnę jest, kiedy powiedziałaś, że czy prezydent Wołodymyr Zełenski się skończył i czy Ukraina zaczyna wygrywać wojnę, ja w obu przypadkach powiem nie. To znaczy prezydent Zełenski na pewno się nie skończył, bo po pierwsze dalej ma dosyć wysokie zaufanie społeczne, a po drugie w sondażach dalej jest na pierwszym miejscu, ma ponad 20% poparcia. Do tego prezydent Zełenski, czy go lubimy, czy nie?
Na pierwszym miejscu ostatnio nie był. Znaczy to zależy pewnie, jaki wziąć sondaż, ale
mówię o sondażu sprzed 3 dni, który się pojawił. W tym sondażu Michajlo Fodorow, o którym wspomniałaś, miał, zależnie od tego, jakie zadawano pytanie, albo 15% osób chciało na niego głosować, albo 13. Ja mówię o osobach, które zostały zapytane. Gdyby wybory odbyły się dziś, na kogo byś zagłosował? Ty mówisz zapewne o wyborach dotyczących zaufania społecznego. Tak. W tych, znaczy nie wyborach, tylko w sondażach. W tych sondażach rzeczywiście Zełenski zazwyczaj jest na drugim miejscu po generale Załużnym. Ale...
I tym razem był na czwartym miejscu, jeśli chodzi o... Ale to jest test wielokrotnego wyboru, można tak. było kilku wskazać... Kilka osobowości, ale rozumiem, że jest to inne pytanie niż tak. komu ufasz, jest innym pytaniem niż na kogo zagłosujesz.
Dokładnie tak, bo trzeba też zwrócić uwagę na coś, ja się trochę nad tym pochyliłem, kiedy pisałem miesiąc temu jeden z tekstów. Co się dzieje, kiedy pytasz zwykłych Ukraińców, w sensie po prostu ludzi, ale też żołnierzy, mówię o cywilach, żołnierzach, o to, na kogo by zagłosowali, pojawia się kryterium tego, czy wybory byłyby w momencie zawieszenia broni, czy w momencie już takiego trwałego rozejmu, czy byłoby po wojnie, czy przed, czy byłoby zagrożenie. Te kryteria się pojawiają, których my zazwyczaj nie mamy w głowie, kiedy w ogóle myślimy o wyborach, które miałyby się odbyć właśnie za naszą wschodnią granicą. Dlaczego? Dlatego, że ludzie boją się, że może być gorzej. Zdają sobie sprawę z tego, że nie jest wojna, że to państwo jest jakoś zarządzane, z wielu rzeczy nie są zadowoleni i paradoks polegał na tym, że większość osób, z którymi rozmawiałem, mówiło o tym, że gdyby była dalej wojna, to oni zagłosowaliby na Zełenskiego, bo on daje gwarancję ciągłości państwa w tej formie, jaka jest i nie będzie gorzej. A wszyscy tak naprawdę, jeżeli się czegoś boją na Ukrainie, to tego, że może być gorzej i że to państwo może się zawalić. No po tej sytuacji, którą mamy teraz, po tym wysiłku, jaki to państwo włożyło w to, żeby się obronić, bo ja wiem, jakie są teraz nastroje w Polsce i widzę to, wielu rzeczy nie rozumiem i z wieloma się nie zgadzam, natomiast trzeba też pamiętać o tym, mam wrażenie, że wiele osób tego nie rozumie, że czy kogoś lubimy, czy nie lubimy, to nie ma takiej rodziny na Ukrainie, która nie straciłaby kogoś na tej wojnie. Jeżeli się pojedzie na dowolny cmentarz, zwłaszcza w dużych miastach, to się zobaczy, czy może flag. Więc flag ukraińskich, które symbolizują każdego zabitego żołnierza.
Na świeżych grobach.
Na świeżych grobach. I tych grobów przybywa każdego dnia. I kiedy rozmawiamy, zapewne zginął jakiś żołnierz. To są tego typu statystyki.
Czyli Ukraińcom po prostu wystarcza to, że są w stanie zademonstrować Zełenskiemu swoje niezadowolenie i wpływać na jego decyzję. Pokazali to już dwa razy. Jak zmienił decyzję w sprawie tych organów antykorupcyjnych, chciał je sobie podporządkować, ale się wycofał i są dalej niezależne. Jeśli chodzi o ministra obrony, tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo on musiał wybrać pomiędzy głównodowodzącym armią, generałem Syrskim i Michajło Fedorowem, ministrem obrony. Wybrał generała Syrskiego, powiedział mu naród, nie, źle wybrałeś, my chcemy Fedorowa. On zdymisjonował Syrskiego, ale teraz wciąż negocjuje z Fedorowem. Ale Ukraińcy mają poczucie przez to sprawczości, chyba że to jest jakaś zaplanowana gra, żeby w ten sposób im pokazywać, że jesteście podmiotowym narodem.
No ja myślę, że to nie jest zaplanowana gra, bo zbyt dużo wizerunkowo traci prezydent Zełenski na tym i też właśnie w tej chwili stworzył sobie, tak jak już powiedzieliśmy, w zawołany sposób potencjalnego rywala w wyborach prezydenckich. Stworzył sobie człowieka, który ma nagle znikąd 15% poparcia, a przypominam...
I 35 lat.
Tak, i ma 35 lat. I w sondażach tego zaufania społecznego, o którym powiedziałaś, chyba w 3 czy 4 dni skoczyło mu 20-30%. Coś pomiędzy, to zależy od tego.
30% w tydzień, no.
Tak, tak. To jest coś niesamowitego.
To nie musi być stałe, ale jest to bardzo duży sygnał ostrzegawczy dla samego Zełenskiego.
To może być stałe, ponieważ ten człowiek ma też rzeczy, które i znów to jest specyfika, to nie wiem, czy to interesuje do końca polskich widzów, ale to jest specyfika dosyć ciekawa Ukrainy, że jednak też część osób obawia się przejęcia władzy przez wojskowych po wojnie. I dlatego, że no po prostu takie jest podejście, że armia ma olbrzymie znaczenie, kwestie obronności mają olbrzymie znaczenie, ale czy na pewno wojskowy powinien być na przykład następnym prezydentem? To są pytania, które ja wielokrotnie słyszałem, też które sobie zadają Ukraińcy. Fedorow nie jest wojskowym, a z drugiej strony był zaangażowany w bardzo wydatny sposób w ten wysiłek wojenny Ukrainy. Sam zresztą teraz odmówił wszystkich stanowisk innych, które proponował mu Wołodymyr Zełenski, bo jak powiedział publicznie, są trzy stanowiska, które w tej chwili są kluczowe dla obrony Ukrainy. Głowa państwa, głównodowodzący armii i minister obrony i on zgodzi się tylko i wyłącznie na ministra obrony, on chce być dalej ministrem obrony. No i teraz pytanie, czy prezydent się na to zdecyduje. Protesty dziś znów zaplanowane no, i możliwe, że w kolejnych dniach będą dalej, choć pewnie niektórym wydawało się, że kiedy odwołał generała Syrskiego Wołodymyr Zełenski, no to już się zakończył.
Ale to za mało. A powiedz proszę, czy twoim zdaniem Wołodymyr Zełenski nie lubi Polaków, ma kompleks Polaków, przez co chce pokazać, jak bardzo jest niezależny. No, rozmawiałeś z nim, ja pamiętam dwa twoje wywiady z prezydentem Zełenskim, więc miałeś z nim taką bezpośrednią styczność, bo ostatnio można było odnieść wrażenie, że jest w tym jakaś nuta osobistej niechęci.
Ja w tym tygodniu rozmawiałem też z jego najbliższym doradcą, zresztą któryś raz, z Michałem Podoliakiem, który paradoksalnie zna Polski, żebyśmy też i dość dobrze zna też naszą specyfikę, jest z Lwowa, mieszkał w Nowowołyńsku, no już bliżej do Polski się nie da. I zapytałem go wprost o to dokładnie, o co ty. Czy prezydent Zełenski nie lubi Polaków? Zaprzeczył. Oczywiście możemy założyć...
Nie mógł ci potwierdzić.
Nie mógł powiedzieć, nie mógł potwierdzić. Możemy założyć, tak jak mówię, że kłamał, ale nie wydaje mi się, żeby to była tego typu, niechęć. Wydaje mi się, że powód, dla którego pewne rzeczy wyglądały tak, jak wyglądały, był inny i no też na pewno powiemy o tym, że przyszło do takiego wycofania się z tej polityki, która była dla nas i takiego jasnego sygnału, że Kijów chce odprężenia, że Kijów chce uspokojenia nastrojów. No, myślę, że na pewno w trakcie tej rozmowy musimy dojść do tego dlaczego, bo to jest też dla nas najważniejsza informacja, ale zaczynając od tego, od czego się zaczęło, moim zdaniem Wołodymyr Zełenski dostał sygnał od swoich współpracowników, że może zyskać na pewnym zbliżeniu się z tą stroną wojskową, próbował z tą stroną patriotyczną i nacjonalistyczną się zbliżyć, bo to nie jest jego elektorat. Oni na niego by nie głosowali i oni go nigdy nie popierali. To byli zawsze najbardziej negatywnie do niego nastawieni ludzie. W momencie jego wybierania w 2019 roku na przykład mówili o tym, że on jest rosyjskim agentem i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ jakieś nadzieje na wybory w przyszłym roku Kijów ma, to zaczął jednak umacniać swoje poparcie Zełenski. No i przede wszystkim zależało mu na tym, bo to się wszystko jednak zazębia ze sobą. Wspomnieliśmy o tym, że miał problemy z większością w parlamencie. Skoro miał problemy z większością w parlamencie, to trzeba było się też uśmiechnąć do tych partii, które nie są, no, nie współpracowały z nim wcześniej, a nawet czasami były wrogie. I trzeba było znaleźć coś, co ich łączy. No i kwestia tych wszystkich właśnie polityki historycznej, to było coś, czym próbował to zrobić. Przede wszystkim tą kwestią Panteonu. Ten Panteon jest tematem od lat, tylko że był w lodówce. Mówiło się o tym, kolejni prezydenci o tym mówili. Zełenski postanowił to nagle wyjąć właśnie po to, żeby wzmocnić morale, uderzyć w takie tony właśnie patriotyczne. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy mają potężny problem z mobilizacją. Ja nie powiem tutaj czegoś odkrywczego. To jest problem. O tym mówił na przykład mi w wywiadzie doradca Zełenskiego. O tym mówił sam minister Fedorow. O tym już zaczynają wszyscy wprost mówić. To już
tak,
nie jest tak.
Nie chcą mobilizować mężczyzn poniżej 25 roku życia.
Tak, nie chcą.
Dlatego, że jakby dla kogoś to nie było jasne, dlatego, że polityka ukraińska jest taka, że ci najmłodsi ci mężczyźni mają po prostu dbać o demografię.
Mają robić dzieci po wojnie. Tak. No, po prostu. I to powiedzmy sobie wprost, bo oni to wprost mówią. I sam Zełenski to wielokrotnie mówił. Mam koleżankę, która też w ramach takiej większej fundacji spotykała się z otoczeniem Zełenskiego i z samym prezydentem, żeby rozmawiać o tym, jak w przyszłości no, ma wyglądać właśnie, jak poprawić demografię, jak poprawić dzietność. No, Zełenskiego, jak przyszedł na to, jak ma być wyglądać w ogóle struktura zatrudnienia i tak dalej, jego, to jest anegdota, źródło jednak z drugiej ręki mam w tym wypadku, nie słyszałem tego sam, ale ona opowiadała, że przy każdym spotkaniu on pytał o to, co ma zrobić, żeby wracali Ukraińcy do Ukrainy, bo jemu zależy na tym, żeby jednak, no, żeby państwo funkcjonowało lepiej, no bo Kijów zdaje sobie sprawę z tego, że no, demograficznie jest olbrzymi problem. Jest w tej chwili na Ukrainie 27 milionów ludzi w tych takich badaniach, które są najbardziej korzystne. Pojawiały się głosy o 25, o 23, to zależy jak, kto prowadzi te badania. Żebyście Państwo mieli świadomość, Ukraina przed pełnoskalową wojną no była, miała powiedzmy liczbę ludności tożsamą z liczbą w Polsce. Więc jeżeli nagle słyszymy o tym, że nie ma, nie wiem, 13 milionów ludzi mniej, to jest katastrofa. To dla gospodarki to jest katastrofa. To państwo jest naprawdę w trudnej sytuacji. Więc biorąc to pod uwagę, nie dziwi to, że oni nie chcą mobilizować 25-latków. No ale,
i młodszych.
I młodszych. No ale też wrzućmy tutaj do koszyczka jedną z tych kluczowych informacji, którą w tej chwili mamy na najbliższe miesiące. O czym ty na pewno wiesz, bo się zajmujesz tą tematyką. We wrześniu mamy mobilizację w Rosji i to 500 000 żołnierzy ma zostać zmobilizowanych. No 500 000 żołnierzy, no to jest coś, co na froncie, to nie to, że to będzie odczuwalne, to może zmienić sytuację na froncie diametralnie. W tej chwili na froncie Rosjanie mają zaangażowanych 700 tysięcy żołnierzy.
Zazębiają nam się te wątki, ale kończąc kwestię tego, czy
lubi Polskę, czy nie.
Czy odczuwałeś jakąkolwiek niechęć do tego, nie. Że to jest do Polski? Bo na pewno wszyscy się z tym zmagaliśmy, że na początku wojny Ukraińcy uważali, że nie trzeba nawet udzielać wywiadów polskim mediom, bo Polska i tak zawsze będzie stała po stronie ukraińskiej, więc byli bardzo mili i bardzo pomocni, otwarci dla Francuzów, Niemców, Hiszpanów, a nas troszkę pomijali, uznając, że mają nas i tak zawsze po swojej stronie.
Myślę, że nie tylko o to chodziło. Mam być szczery?
No.
No chodzi też o wielkość mediów. No wiesz, gdyby w tej chwili do ciebie zadzwoniło BBC albo zadzwoniła jakaś polska telewizja czy CNN, to komu byś udzieliła wywiadu? No tak serio, nie? To jakby też sama się na pewno z tym spotykałaś, że jednak no, tam są największe media światowe i też one często mają tam placówki swoje. Nie to, że mają jednego dziennikarza z operatorem, tak jak ja zazwyczaj pracowałem, tylko że mają po prostu całą placówkę. Jest nie jeden dziennikarz, ale na przykład dwóch, trzech. Te ekipy się zmieniają. Nawet te wywiady albo ich nagrania są z dachu budynków prowadzone i tak dalej.
Tym niemniej,
też bym poszedł do CNN-u.
Tym niemniej jest to wciąż jakieś tam bagatelizowanie
jasne,
Polski.
Jasne, tak? No tak. Można tak na to spojrzeć.
Biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie jako państwa polskiego na początku rosyjskiej inwazji i podejście do polskich mediów, to było niewspółmierne, bo mimo naszej bardzo dużej roli w tamtym okresie tego konfliktu, tej wojny, no to jednak te media były tak traktowane po macoszemu, bo oni też mówili wprost, że was i tak mamy po swojej stronie, więc my musimy teraz przekonywać tych, którzy nie do końca w nas wierzą i gdzieś tam też można to zrozumieć, ale tak byliśmy trochę traktowani per noga i Wołodymyr Zełenski, jak już po tym, jak odesłał ten order Karolowi Nawrockiemu, gdzie tu uniósł się oczywiście ewidentnie dumą, honorem, to udzielił takiego wywiadu, w którym też było znowu takie trochę bagatelizowanie Polski, osobiście prezydenta Karola Nawrockiego, on wtedy, teraz zaraz do tego dojdziemy, on teraz rzeczywiście próbuje gasić ten pożar, ale wtedy dolał oliwy do ognia.
Oczywiście, że tak.
Znaczy, i zrobił to świadomie, jestem przekonana.
Bo taktyka w takich konfliktach po stronie Kijowa jest taka, że nie cofamy się, tylko idziemy na zwarcie, bo jesteśmy dumnym, walczącym narodem. To się może komuś podobać albo nie. Ja też to krytykowałem i to wielokrotnie. Ja uważam, mam bardzo negatywny stosunek do tego, jak wyglądały te relacje i po jednej i po drugiej stronie w sytuacji tego politycznego kryzysu. Mało tego, uważam, że od jesieni będzie jeszcze znacznie gorzej, jeśli chodzi o te relacje, zwłaszcza im będzie bliżej do wyborów, no bo mam też głębokie przekonanie, że to po prostu politycy wykorzystują znów. Politycy wykorzystują wzajemne niechęci i nastroje, a niestety obrywają za to zwykli ludzie i to mnie najbardziej jakby drażni i to mnie najbardziej denerwuje, że jakaś Ukrainka, która pracuje tutaj w Polsce i dokłada się do polskiego budżetu, nie ma nic wspólnego z prezydentem Zełenskim. Ona go zapewne w odróżnieniu od nas w życiu nie widziała na oczy face to face. Natomiast ona cierpi za to, jak prowadzona jest polityka, ale przede wszystkim cierpi przez to, że jacyś polscy politycy postanowili, często kretyni, postanowili zrobić sobie na konflikcie z Ukrainą po prostu coś, na czym zbudują swoje poparcie. To mnie bardzo drażni, bo często ci ludzie uciekają naprawdę ze strasznych miejsc, które ja widziałem i w których byłem. Nie pamiętam do końca, jak na początku wyglądały, jakby wiesz, jak wyglądało podejście ukraińskich polityków czy Zeleńskiego do naszych mediów, bo tak naprawdę w Kijowie to na takich imprezach zacząłem bywać, w sensie imprezach, na takich eventach medialnych zacząłem bywać gdzieś pod koniec 22 roku, a wcześniej cały czas byłem na froncie i to, co tam widziałem, jakby dawało mi też taką perspektywę i do dzisiaj daje, no, że Ukraina, pewne rzeczy, o których my mówimy, są dla Ukraińców niezrozumiałe, bo ja wiem, że ktoś wyciągnie nagranie z Kijowa i powie, że tam są imprezy, no tylko, że zapraszam serdecznie do Charkowa albo do Kramatorska, no tam nie ma imprez i tam są spadające bomby i codziennie ginący ludzie i Ukraina jest duża. Jeśli chodzi o samego Zeleńskiego, ja mam takie poczucie, że on owszem ma pewne swoje charakterologiczne cechy, które sprawiają, że często unosi się honorem, że nie jest prosty w rozmowie. Z drugiej strony, tak jak powiedziałaś o tych dwóch wywiadach, ja byłem pozytywnie zaskoczony na tych wywiadach. Ja ci o tym wspominałem u ciebie na kanale, że ja byłem zaskoczony tym, że prezydent przyszedł i przywitał się ze wszystkimi, wiesz, dźwiękowcami, z operatorami, z nami się przywitał, wymienił parę zdań, może był zmęczony. Przyjechał wtedy świeżo przy tym ostatnim wywiadzie, przyjechał świeżo.
Bo jeden wywiad też to był w Polsce, a ten wcześniejszy był... On był w Kijowie czy we Lwowie?
W Kijowie.
Kijowie.
Natomiast ten w Polsce, ten w Warszawie, ten taki po prostu, który był dla mediów publicznych, bo wcześniej to nawet bym nie powiedział, że to, wiesz, powiedzmy, że no, w większym gronie, ale tutaj rzeczywiście był face to face w trzy osoby i rzeczywiście to był taki moment, żeby chwilę wymienić parę zdań przed, zanim się to wszystko przygotowało, zanim się odpaliły kamery, zanim go umalowali, podpięli i tak dalej. I potem jeszcze chwilę, moment dosłownie, ale jeszcze coś można było, parę zdań można było wymienić. I to, co moje wrażenie, mówię, zwróciło, to, że zanim zostały włączone kamery, nie było jakiegoś wynoszenia się, nie było podejścia, ja jestem tutaj najbardziej znanym politykiem tej części Europy, nawet nie będę z wami rozmawiał, tylko była normalnie kulturalne podejście i do nas, i mówię, zwrócenie uwagi na wszystkich. Ja to szanuję, bo ja sam zazwyczaj po jakichś nagraniach też podchodzę i dziękuję, nie wiem, operatorom czy dźwiękowcom za ich pracę. I to na mnie zrobiło pozytywne wrażenie. Tak samo pozytywne wrażenie zrobiło na mnie, może to też złe słowo, ale on był koszmarnie zmęczony i on o tym powiedział. Ja go zapytałem o to, on powiedział, że jest bardzo zmęczony, że przed nim jakaś tam bardzo długa droga, następnego dnia spotkanie z delegacją z Portugalii. Rzeczywiście następnego dnia ja wstałem, a patrzę, godzina 10, delegacja Portugalii, spotkanie, nie, już w Kijowie. Więc wydaje mi się też, że to jest też kazus tego, że ten człowiek od 4,5 roku w lepszy lub gorszy sposób kieruje państwem w trakcie wojny i widać po tym, jak się zmienił, że jest po prostu wykończony psychicznie. To jest olbrzymie obciążenie, więc też niektóre jego decyzje mogą wynikać z tego, że jest zmęczony, ale ja nie czuję, żeby on był negatywnie nastawiony do Polski. Wiesz, widziałem w Kijowie na żywo jego spotkania z Andrzejem Dudą, z prezydentem Andrzejem Dudą. Tych spotkań było bardzo dużo. Widziałem spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, widziałem wcześniej z premierem Morawieckim. Zawsze było dużo tych gestów, takich miłych. Nie wiem, już nie wspomnę, z prezydentem Dudą to wręcz było jakieś... Ja się zastanawiałem, czy to jest na pokaz, czy to jest na serio, jak oni się tam przytulali i witali. Więc wydaje mi się, że trochę jego podejście do Polski przeszło też tą sinusoidę.
Nic osobistego, po prostu biznes.
Myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że nic osobistego, po prostu biznes. Może być jakieś rozczarowanie, ale to rozczarowanie, tak jak po naszej stronie, wynika pewnie z czegoś innego w stosunku do prezydenta Zeleńskiego, no bo widziałem też niedawno sondaż, co Polacy myślą o Zeleńskim. No i on był skrajnie negatywny dla prezydenta. On był znacznie bardziej negatywny dla prezydenta Ukrainy niż dla zwykłych Ukraińców, co jakoś mnie pocieszyło, bo to oznacza, że jeszcze rozumiemy, że politycy robią swoją politykę, a zwykli ludzie często na politykę nie mają wpływu, no bo jaki wpływ mają państwo na to, co robi Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, niewielki.
No dobra, ale jednak mleko się rozlało.
Tak.
Doprowadzili politycy do eskalacji relacji na najwyższym szczeblu. Czy to się przełożyło na nastroje? Bo w Polsce te nastroje są odczuwalne i niestety coraz więcej antyukraińskich nastrojów można wyczuć. To jest trudne do poparcia pewnie badaniami, bo wiele jest takich kwestii, o których ludzie nie chcą mówić. Czuć to, tak, społecznie. A na ukraińskiej ulicy to czuć, że pogorszyło się?
Nie. Znaczy wiesz, no nikt mnie nie zaczepia, nikt negatywnie do mnie nie podchodzi. Miałem kilka rozmów z żołnierzami, moimi znajomymi. To były rozmowy, wiesz, na Facebooku, na Instagramie, komentarze i spory po prostu na temat historii. No bo ja też, mając moje doświadczenie rodzinne, nie przychodzę nad tematem Wołynia, no po prostu tak, że mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie i uważam, że są tacy ludzie, tak samo jak mamy w Polsce oszołomów, totalnych polityków zazwyczaj i też media często ich kreują, którzy niestety, ale właśnie żerują na tych nastrojach antyukraińskich. Są też tacy w Ukrainie. No jest, jakby jest kilka nazwisk, które są jak najbardziej, którzy próbują na tym budować swoje poparcie.
Dmytro Jarosz, były lider prawego sektora, bardzo skrajnie prawicowy.
Na przykład Włodymyr Wiatrowicz, który ostatnio
był szef mówił rzecz, ukraińskiego.
Tak, który, czy to w ogóle jest postać, która ma olbrzymi wpływ na to? Tak samo jak mamy Grzegorza Brauna, któremu ręki bym nigdy w życiu nie podał. I to jest najdelikatniejsze słowo, jakie mam do powiedzenia tutaj. Czekam na te komentarze i jestem z nich dumny, bo jestem Polakiem i żadna prorosyjska nie będzie mi po prostu mówiła rzeczy pozytywnych o reżimie rosyjskim, bo tak jak mam rodzinę, słuchaj, która zginęła na Wołyniu, tak samo mam rodzinę, która jest pochowana na cmentarzu w Piatych Chatkach, bo zginęła w ramach zbrodni katyńskiej. Więc nie będę, po prostu nie mam jakby, zawsze pamiętam o tym, co robił Związek Sowiecki, co robili Rosjanie. Gdzieś tam brata mojej prababcią po prostu zaginął i się odnalazł po latach właśnie tam, więc tylko dlatego, że był polskim oficerem, więc dziękuję jakby za polityków, którzy próbują marginalizować zagrożenie Rosji dla Polski. I też, bo pewnie przejdziemy do tego za chwilę, dlaczego te relacje się poprawiły między Polską a Ukrainą.
No to już zapowiedzieliśmy to trzy razy, to mów.
No we wrześniu, od września mamy ryzyko, może nawet wcześniej, ale przewidywania są o wrześniu, bo we wrześniu są wybory do Dumy. Mamy tę mobilizację rosyjską po wyborach prawdopodobnie, ale mówi się coraz więcej o tym, że w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach dojdzie do jakiejś dużej prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej, która będzie wymierzona w kraje bałtyckie bądź w Polskę. O tym mówi się od miesięcy, o tym mówił już premier Donald Tusk, o tym mówił w tym tygodniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym, że Rosjanie zbierają w tej chwili drony ukraińskie, które zagłuszają za pomocą systemów walki radioelektronicznej i te drony, które się jeszcze do czegoś nadają, przygotowują do tego, żeby użyć ich do ataku na terytorium Polski albo na terytorium państw bałtyckich. Dlaczego? Jest kilka powodów. Po pierwsze, prawdopodobnie dlatego, żeby zmotywować swoje społeczeństwo przed wyborami. Po drugie, dlatego, że chodzi o osłabienie po prostu partnerstwa między Ukrainą a państwami NATO i zmuszenie tych państw, żeby naciskały na Ukrainę, ale są też inne kwestie, na przykład takie, żeby sprawdzić, jak zareaguje Donald Trump, jak zareaguje NATO, no, bo kraje bałtyckie, bo zakładam jednak, że one są głównym celem. Kraje bałtyckie jednak są kluczowe dla Rosji, tak strategicznie, jeśli się na nie spojrzy. No i też jest kwestia tego, żeby podgrzewać te antyukraińskie nastroje w Polsce, bo tutaj można jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i to nie tylko w Polsce, także w całej Europie, bo przed nami rok wyborczy, wybory w Niemczech, wybory we Francji, wybory w Polsce. I Rosja naprawdę, o ile na froncie idzie jej tak, jak jej idzie, no to jeśli chodzi o działanie rosyjskich służb, to jest majstersztyk, co robią zazwyczaj rosyjskie służby i często jesteśmy rozgrywani, a często pomagają w tym nieodpowiedzialne media i chorzy z nienawiści politycy albo po prostu nieodpowiedzialni, niepatriotycznie nastawieni politycy.
To powiedz, co się dzieje na tym froncie, bo my bardzo chętnie patrzymy na te obrazki płonących rosyjskich magazynów, rosyjskich rafinerii, jak tutaj ta pokrywa wylatywała w powietrze. Myślę, że to cieszyło Ukraińców, ale niosło się po całym świecie. I rzeczywiście Ukraińcy, co chyba jest też trochę zasługą Michała Fedorowa, którego absolutnie konikiem, jeśli chodzi o instrumenty prowadzenia wojny, jego konikiem są drony i systemy jakby unowocześniania tych dronów właściwie w czasie rzeczywistym z tygodnia na tydzień. Dron, który schodzi z taśmy dzisiaj dzisiaj jest innym dronem niż ten, który zejdzie z taśmy za tydzień, dlatego że te drony są po prostu unowocześniane w zależności od tego, co wymyślą Rosjanie. Naprawdę w takim czasie rzeczywistym natychmiast są wprowadzane unowocześnienia i on o tym wielokrotnie mówił, bardzo się na tym koncentrował. No i te drony teraz psują Rosjanom krew. I mamy takie nagromadzenie tych ataków na rosyjskim terytorium albo w Moskwie, która jest najbardziej chroniona, albo bardzo daleko w głąb terytorium Rosji. I Rosjanie też coraz bardziej te wojny czują. Tylko czy to daje Ukraińcom jakieś poczucie przewagi, jakieś poczucie tego, że ta wojna jakoś inaczej wygląda, że oni odzyskują inicjatywę, czy to poprawiło morale, czy to się tylko tak wydaje, patrząc na to, co zdobywa popularność w mediach społecznościowych?
To poprawiło morale na pewno, zwłaszcza w sytuacji, w której wspomniałem o tym, że są te naloty, w których Rosjanie atakują ukraińskie miasta i teraz już często, tak jak w Kijowie, nie ma czym zestrzeliwywać rakiet. No to jeżeli widzą Ukraińcy, że jednocześnie płoną obiekty pod Moskwą, to jest im łatwiej. Najzwyczajniej.
Jak widzą Rosjan stojących w kolejce po paliwo, tak, to sami czują się lepiej.
Tak, kiedy sami stoją w kolejce do schronu albo wiesz, albo po prostu siedzą w schronie, to sami się czują lepiej, że to nie jest tak, że tylko oni cierpią na tej wojnie. Natomiast jest też coś takiego, że kierownictwo ukraińskie, pomijając to, jak oceniamy w ostatnich, mówię, miesiącach politykę właśnie i samego prezydenta Zełenskiego, jego otoczenia w stosunku do Polski, to kierownictwo ukraińskie od jakiegoś czasu musiało sobie opracować po prostu plan tego, jak chce doprowadzić do zakończenia wojny. I jak? No, w ogóle zastanawialiśmy się nad tym, jak się ta wojna skończy. No, strony przestaną nagle ze sobą walczyć, minęło 4,5 roku, za chwilę będzie 4,5 roku pełnoskalowej wojny, no jakoś końca wojny nie widać. Zachód, mam też takie poczucie, że myśli, że w końcu Putin się zdecyduje zakończyć wojnę, no ale dlaczego ma tak się zdecydować? Kijów zdecydował, że będzie robił wszystko i to jest rzeczywiście polityka od kilku lat i widzę to na przykład, choćby po tym wywiadzie z Michałem Podoliakiem. On mówił 2 lata temu, kiedy z nim rozmawiałem o tym, żeby prowadzić uderzenia na terytorium Rosji i pokazać Rosjanom, że wojna ich dotyczy. Minęły 2 lata, gadam z nim właśnie o tym i to się dzieje w tej chwili, a kiedy pytam ich, dlaczego to robią, słyszę, że liczą na to, że pewien nacisk na Putina sprawi, że on się wreszcie zdecyduje na jakieś konkretne negocjacje i na zakończenie wojny. Bo w tej chwili Rosja, co by ktoś nie mówił, nie chce zakończenia wojny. Rosjanie mają informacje wywiadowcze swoje i widzą, że społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone. I tu, po jednej i po drugiej stronie, obie te strony, tak jak Clausewitz pisał, znalazły szwerpunkt. Ten punkt nacisku, ten punkt, który wydaje się, że jest takim czułym punktem, tak to określmy, drugiej strony i próbują, uderzając w ten czuły punkt, złamać wolę walki drugiej strony i doprowadzić do korzystnych dla siebie rokowań pokojowych. Po stronie ukraińskiej to są właśnie uderzenia, które będą sprawiały nie tylko, że będą kolejki na stacjach benzynowych, ale cytując właśnie polityków ukraińskich, czy niektórych dowódców ukraińskich, że za oknem Rosjanie będą widzieli pożary, że będą odczuwali, że to jest dla nich zagrożenie, że oni nie będą chcieli kontynuowania tej wojny, bo przypomnijmy, na początku wojny większość Rosjan popierało wojnę. Więc to jest strona rosyjska.
Myślę, że wciąż jest to kwestia tego, jakie pytanie Rosjanom zadać. Że jak zapytasz Rosjan, czy chcieliby końca wojny, to ci odpowiedzą, że tak, ale jak zapytasz Rosjan, czy chcieliby, żeby Rosja tę wojnę przegrała, to już ci tak nie odpowiedzą.
Oczywiście, że tak. I na pewno by się nie zgodzili na to, żeby Rosja okazała się słaba, no bo to doskonale wiesz, że to jest jakaś obsesja Rosjan, zwłaszcza po latach 90. Tylko, że jeśli chodzi o ten szwerpunkt, ten punkt ciężkości, ten punkt, jakby słaby punkt przeciwnika, to Rosjanie uważają, że siłą Ukrainy jest armia i front, a słabością jest zmęczenie społeczeństwa. I stąd te ataki rakietowe. I stąd takie poczucie, że wojna ma trwać jak najdłużej, bo wreszcie Ukraińcy pękną. Dlatego, że Ukraińców jest mniej. Dlatego, że jest to, o czym powiedzieliśmy.
Dużo mniej.
Dużo mniej. I dlatego, że Ukraińcy mają gospodarkę, która opiera się na pomocy Europy. Dlatego, że w przyszłym roku wybory w kilku państwach i jeśli by wstrzymać tą pomoc Europy, to Ukraina ma problem gospodarczy i się chwieje. I biorąc to wszystko, i w ogóle nie wiadomo jak ta gospodarka będzie wyglądała, i biorąc to wszystko pod uwagę, ja jestem bardzo daleki odmówienia o tym, że uważam, że mamy impas ogólnie rzecz biorąc na froncie, ale mówienie o tym, że w tej chwili nagle przez to, że płonie rafineria w Moskwie, ktoś zaczął wygrywać wojnę, nie, bo wiesz, po 4 latach siedzenia tam mam takie poczucie, zwłaszcza po pierwszy rok w ogóle mieszkałem głównie w Kramatorsku i obserwowania tej wojny, mam taki bardzo duży, może nie szacunek, ale respekt w ogóle do wojny. To znaczy ciężko się przewiduje to, co się dzieje, jeśli chodzi o wojnę, bo to jest zbyt skomplikowany proces. Jest tak wiele czynników, które mają na siebie zachodzą. Naprawdę, no, znajdźmy kogoś, kto mówił 24 lutego, że Ukraina się obroni. Znajdźmy kogoś, kto by powiedział, albo kto by przewidział, że 4,5 roku po rozpoczęciu tej inwazji będziemy mieli płonące rafinerie pod Moskwą, będziemy mieli płonące zakłady w Rosji. To są rzeczy nie do przewidzenia, ale tak samo jak jest nie do przewidzenia, jak się zachowa linia frontu. Czy jeżeli Rosjanie zrobią tę mobilizację i rzucą nagle na front kilkaset tysięcy świeżych żołnierzy, tylko że po przeszkoleniu, z dobrym sprzętem, bo oni teraz mają dobry sprzęt, bo też wiele rzeczy pokutuje dalej w mediach, to czy jak się zachowa front? Czy on się utrzyma, czy nie? Czy ten rój dronów, te roje dronów, o którym mówią Ukraińcy, ta taktyka, którą teraz mają, strategia właściwie, bo to nie jest tylko na gruncie taktycznym, czy to wystarczy, żeby ich powstrzymać wtedy? Czy może front się wtedy załamie? Czy jak zareaguje społeczeństwo rosyjskie na tę mobilizację, jeśli ona będzie? Jak zareagują państwa europejskie? Czy Donald Trump się wścieknie i pomoże na przykład?
On się wściekał tyle razy.
I ale ja mówię, że się na tak jednym, realnie wściekał,
wściekał się na drugich i finalnie niewiele z tego wynika.
Więc to jest w tej chwili kluczowe. I na przykład w tym upatrywałbym też tego, że zmieniła się ta polityka prezydenta Zeleńskiego do Polski, że był taki moment, gdzie chcieli coś ugrać, popełnili moim zdaniem błąd, że rozpoczęli coś, co już potem trudno powstrzymać, bo to jest coś takiego, że wrzucasz po prostu ten kamień do ogródka i nagle już wszystko jest inaczej, to znaczy narastają nastroje antyukraińskie, niezależnie od tego, co się wydarzyło, one narastały, ale teraz nagle skoczyły jeszcze bardziej. Ktoś, zwykły człowiek cierpi z powodu tego, co się zaczęło. Z drugiej strony wydaje mi się, że też nie spodziewał się prezydent Zeleński reakcji Parlamentu Europejskiego, nie spodziewał się tej rezolucji. To wiem od ukraińskich polityków. Tak po cichu powiedzieli, że to...
I Wołodymyr Zeleński myślał, że Europa będzie miała gdzieś polskie problemy z historią.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że tak i myślę, że też, wiesz, dla nich oni mają trochę takie podejście, że o czym my rozmawiamy, to znaczy po 80 latach kwestie historyczne, kiedy tutaj giną ludzie, to na przykład można jakoś zrozumieć, ale też z drugiej strony jest kwestia też skali, wiesz? Ja to kilka razy słyszałem, że my mówimy o 100 tysiącach zabitych na Wołyniu.
Oni o 30.
Tak, oni mówią o 30, chociaż zawsze się będę odwoływał do profesora Motyki, który mówi o 10 do 15 tysiącach, ale ja mówię o czymś innym.
Ukraińców, bo żebyśmy sobie tak, uporządkowali. Tak, bo Ukraińcy tak. Tutaj trochę próbują stawiać znak równości między mordami na Polakach, a mordami na Ukraińcach, które były akcjami odwetowymi. Tak. Ukraińcy chcą to przedstawiać jako po prostu sąsiedzkie porachunki, jakkolwiek nie zabrzmi banalnie, oczywiście tak nie jest, ale Ukraińcy bagatelizują tę sprawę też zrównując liczbę ofiar. Bo profesor Motyka, do którego się chętnie możemy odwoływać oboje, mówi o około 100 tysiącach ofiar po stronie polskiej, 10-15 tysiącach ofiar po stronie ukraińskiej. A Ukraińcy by chcieli mówić, że było mniej więcej po 30, tak?
Tak. No i to jest jakby... No, i przez to, że po wojnie mieliśmy ZSRR i ten temat był pod, a my mieliśmy PRL, oni mieli ZSRR, ten temat był zamieciony pod dywan, nie można było robić badań i tak dalej, no to mimo tych szacunków, które mamy, które opierają się, które robił na przykład profesor Motyka na konkretach, no to nie można powiedzieć, wiesz, nie można powiedzieć na przykład imionami i nazwiskami zdaniem Ukraińców, choć to też zostało zrobione, bo takie badania robili Siemaszkowie, ale już nie chcę w to teraz wchodzić, bo mi chodziło o coś innego. To jest pewien sposób niezrozumienia, bo kiedyś usłyszałem to od jednego z Rosjan, z którym rozmawiałem. On mówił o Katyniu. Rozmawialiśmy o Katyniu i on powiedział mi coś takiego, że to jest zresztą mój znajomy, który mieszka w Europie w tej chwili. No on mówi, słuchaj, w Rosji to jest temat nie do zrozumienia, bo my zamordowaliśmy chwilę wcześniej 1,5 miliona własnych swoich oficerów. To, a wy wyskakujecie z jakimiś 20 tysiącami. To o czym ty mówisz mi, jakimś wujku swoim, jakby wiesz? My zabiliśmy wtedy ponad 1 milion swoich, czy 1,5 miliona, 20 tysięcy. To jest, wiesz, to nie, jakby nie zrozumiałe. To były takie czasy, że I wiesz, totalne niezrozumienie. I po stronie z kolei ukraińskiej masz coś takiego, że tam, wiesz, przeszedł front, jeden, drugi, miliony w armii sowieckiej zginęło, Babi Jar i tak dalej. Ja mam wrażenie, że dla nich to jest tak zamieszła historia, że oni nie rozumieją w ogóle też naszej argumentacji.
I oni znowu zestawią to sobie z wielkim głodem na Ukrainie wywołanym.
Tak, gdzie zginęło
i znowu porównają
4 miliony czy 6 milionów ludzi.
Ukraińców versus...
Tak.
30 tysięcy, jak oni chcą mówić Polaków.
Tak, tak. I się pojawiają ludzie, którzy na tym zbijają polityczny interes, tak jak i w Polsce, tak jak i w Ukrainie, czy na Ukrainie. I więc wydaje mi się, że tutaj prezydent Zełenski, jeszcze wracając do tego, on na pewno nie miał jakichś negatywnych emocji do Polski. Dla niego to jest temat, który go bezpośrednio nie dotyczy, bo on jest z Krzywego Rogu ze wschodu, jeszcze ma po prostu inne na to podejście i pewnie jak słyszy o tym już, no bo nie mógł nie słyszeć, ale też wiesz, jeszcze już jakby, żeby już skończyć ten temat. Ja byłem świadkiem mszy w Łódzku. Byłem na tej mszy, robiłem zdjęcia, byłem w odległości.
Brał udział Wołodymyr Zełenski razem z prezydentami jeszcze wtedy Polski Andrzejem Dudą.
Stałem w odległości do obu prezydentów, jak teraz siedzimy. Dosłownie. Mam takie zdjęcie, gdzie oni są sami. Zrobiłem im zdjęcie, jak są sami. Tylko, że prezydent Zełenski wtedy przyszedł na chyba 15 minut, pomodlił się, a kiedy się zaczęła msza, to wyszedł i pojechał do Kijowa. I jeszcze zanim wyszliśmy, żeby to nagrać, a potem wróciliśmy. Ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest totalne niezrozumienie i to nie tylko po jego stronie, bo ja myślę, że on by tę godzinę został, tylko tam był jakiś problem z komunikacją między nami a nimi. My nie potrafiliśmy w taki asertywny sposób powiedzieć pewnych rzeczy, że to nie jest tak, że my prosimy, że my chcemy, że nam zależy, tylko że to jest must have, że to po prostu ma być i już. I to jest zaniedbanie polskich władz przez kilkadziesiąt lat wolnej Polski, że my nie artykułowaliśmy w taki sposób, jak nam zależało bardzo. Zrobiliśmy to kilka razy. Pamiętam, że rozmawiałem z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, bo w Kijowie zrobiłem z nim chyba 3 wywiady. I on mówił o tym, że ile go kosztowało czasu i załatwień, żeby przekonać Kuczmę, żeby na obchodach 60-lecia zbrodni wołyńskiej w 1943 roku Kuczma był, żeby były przeprosiny oficjalne, bo wtedy były, żeby to było zrobione tak, w ten sposób. Bo on też nie wiedział, jak na to społeczeństwo ukraińskie zareaguje, czy o tym mówić, skoro o tym się nie mówiło i tak dalej, i tak dalej.
A jak dzisiaj reaguje społeczeństwo ukraińskie? No bo czy przez tę całą awanturę świadomość społeczna Wołynia, której nie było, powiedzmy to sobie szczerze, i tych dyskusji w Polsce też było mnóstwo, czy Ukraińcy wieszając czerwono-czarną flagę myślą o tym, że Bandera odpowiada w każdym razie ideologicznie na pewno za Wołyń, ale no, że banderowcy odpowiadają za mordy na Polakach. Czy oni o tym myślą, czy nie myślą? Na pewno nie myśleli, ale czy dzisiaj ta świadomość i wrażliwość społeczna na kwestie zbrodni wołyńskiej na Ukrainie wzrosła?
Pewnie jakoś wzrosła, ale wydaje mi się, że dalej to jest temat marginalny. Po pierwsze dlatego, że jest wojna, a po drugie dlatego, że się nie uczą tego w szkole, więc przez ten...
Ale ordery chyba wszyscy zauważyli.
Ordery zauważyli, ale też mają takie poczucie, że wiesz, no to też tak jak to media przedstawiły, to jest skomplikowane, to jest bardziej skomplikowane dla nich, bo znów część historyków ukraińskich będzie mówiła, będzie zakłamywało historię, więc to jest ten problem. Natomiast... To, co jest pozytywne i moim zdaniem to, co jest najbardziej pozytywne, to to, że polska postawa na początku 22 roku sprawiła, że część Ukraińców bardzo polubiła Polskę i ma bardzo dużą sympatię do Polski. Mówię o Ukraińcach, zwłaszcza mieszkających, którzy zostali na Ukrainie. Ten temat zawsze wracał, kiedy się rozmawiało, na przykład w moim przypadku, z jakimiś zwykłymi ludźmi. I nawet w badaniach podobno wychodzi coś takiego, że dalej ten temat jest ważniejszy niż wszystkie inne późniejsze niesnaski dla Ukraińców, że to jest główny temat, który się kojarzy Ukraińcom. Natomiast to też mam wrażenie, że sprawiło, że w ogóle część osób chciało się pochylić nad tą sprawą. Ja znam wiele osób, które mówią, okej, jeżeli nie ma tych pochówków, bo to jest też kwestia tej wrażliwości, która się pojawiła w tym państwie, bo często też nie ma pochówków żołnierzy, często nie ma ciał żołnierzy. Konkretne rodziny czekają na te ciała albo chowają puste groby, puste to jest olbrzymia tragedia.
To jest w ogóle też straszne, bo ja akurat byłam w jednej z Kostnic w Kijowie, gdzie akurat jakaś taka wielka ciężarówka z ciałami z frontu przyjechała i wolontariusze po częściach ciała, po tatuażach próbowali, bo wiedzieli, że to jest konkretny oddział, tak? Próbowali się kontaktować z rodzinami, zbierać materiał DNA i to jest taki proces, jak sobie może Państwo wyobrażą, że wiadomo, że kontaktu z człowiekiem nie ma od roku i to ciało, czy tam no, od kilku miesięcy i po kilku miesiącach to ciało wraca w ramach wymiany ciał pomiędzy stronami, więc można sobie tylko wyobrazić, w jakim stanie i jak trudno jest znaleźć właściwe ciało konkretnego żołnierza, oddać konkretnej rodzinie później.
Bo jeżeli Państwo liczą na to, że Rosjanie to katalogują jak w jakiś sposób, to nie, oni zbierają, wrzucają i wysyłają po prostu i mówią, że daną liczbę wysłali, a często to jest fałszywa liczba. W taki sposób też te ciała traktują. Na froncie, wiesz co, teraz montuję film dokumentalny, tak powiem taką dygresję, bo może to też da jakieś odczucie. Film, który robiliśmy 3 lata temu, siedzę nad nim, to był też główny powód, dla którego jakby trochę zmieniłem system pracy swojej. I jak przeglądamy te materiały, bo to jest film o tym, że zginął mój kolega i jego oddział idzie po jego ciało, na sam front, na pierwsze miejsce tam pod Bachmutem. Oni ileś dni muszą czekać, żeby dostać zgodę, bo to jest bardzo ryzykowne. Zresztą jeden z nich zostaje ranny w trakcie tej ewakuacji ciała. Ale to, co też, bo byłem z nimi na etapie przygotowania, na etapie wejścia jakby do tego i już tam mijałem rozkładające się trupy, to w ogóle nawet jak widzę po tych nagraniach, bo to też trochę wyparłem z głowy, kosmos. W sensie jakby, wiesz, mumie wręcz leżące, bo to było lato, to wszystko, ten zapach, który się tam unosił, to zawsze jest na froncie. To są rzeczy, z tego się nie da w żadnym filmie, że żaden film nie odda, też żebyśmy sobie powiedzieli, może warto, bo kanał Zero ma olbrzymie zasięgi, więc jeżeli ktoś się w ogóle tym nie interesuje, to może to powiem, że jeżeli ktoś sobie wyobraża wojnę, bo obejrzał jakiś film, to jest jakby, nie ma chyba czegoś, co tak bardzo nie da się oddać. W sensie to jest coś spoza jakby naszego rozumienia, jeśli się trafi na ten front. I bo w filmie macie tylko obraz, który jest zainscenizowany, a tam jest dalej zapach, dźwięk, wszystkie te inne rzeczy. No i przede wszystkim strach przerażający. Mi się na przykład wojna zawsze ze smrodem głównie kojarzy, z tymi zapachami różnymi, które tam są, ale wracając do tej kwestii, ten temat tych ciał sprawił, że jest wyższa wrażliwość społeczna na ten temat i ja nie znam nikogo, kto by powiedział nie ekshumacji, nie robić. I myślę też, że to jest jeden z powodów, dla których mówi się o tym, że będzie więcej tych zgód, bo po prostu ludzie to rozumieją, że jeżeli są tam jakieś kości, to wyciągajcie te kości i róbcie pochówek, bo każdy zasługuje na pochówek. Choć mówię, tak jak mówię, oczywiście będą zawsze jakieś oszołomy, które będą mówiły coś innego. No są różni ludzie, ale myślę, że większość społeczeństwa nie ma z tym problemu. Czy ten konflikt wpłynął na świadomość o Wołyniu? Myślę, że nie do końca, dlatego że nie ma takiego wspólnego stanowiska, ale takie ruchy jak ten Zeleńskiego, ostatni, prezydenta Zeleńskiego, to mogą coś w tej kwestii poprawić. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że możemy się albo obrazić i w ogóle z nimi nie gadać i wtedy to ich stanowisko będzie utrzymane, albo próbować z nimi rozmawiać. Ja sam, jak się zastanawiam, jak ten temat poruszać, to się odwołuję zawsze do profesora Motyki, bo on zawsze mówi o tym, że trzeba prowadzić dialog. Lepiej, gorzej, ale trzeba. I próbować doprowadzić najpierw do ekshumacji, a potem ewentualnie mówić o polityce historycznej.
Ale widzisz jakieś światełko w tunelu teraz po tej deeskalacji?
Widzę przede wszystkim światełko w tunelu, dlatego że myślę, że po prostu najzwyczajniej w świecie politycy obu stron są hojrakami. Po pierwsze są skazani, ale są też hojrakami do momentu, kiedy Rosja nie wchodzi. A kiedy się pojawia zagrożenie w postaci prowokacji rosyjskiej, która by też uderzyła w Polskę, ale też pojawia się zagrożenie dla Ukraińców, że służby rosyjskie będą robiły właśnie wszystko, żeby pogorszyć te nastroje w państwach, bez których Ukraina nie przetrwa, no to Ukraińcy też nie mogą tutaj w tym wypadku tego zignorować. I wydaje mi się, że to jest kwestia kluczowa, że z jednej strony najbardziej szkodzi Rosja w tych relacjach, a z drugiej strony najbardziej Rosja może pomóc, bo dalej i w badaniach w Polsce też, jak się je robi, większość osób uważa, że jednak łączy nas z Ukrainą kwestia tego bezpieczeństwa, tego zagrożenia ze strony Rosji. To jest kluczowe, że można lubić, nie lubić ukraińskich polityków, ale jest dla nas bardzo korzystne to, że Ukraińcy z Rosjanami w tej chwili walczą. Ja tylko chcę, mówię, po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że pani, która w Żawce pracuje tutaj w Polsce, w Warszawie, nie ma nic wspólnego z ukraińskimi politykami, nie ma często zielonego. Ona się o Wołyniu zapewne dowiedziała w Polsce, bo na pewno ktoś jej już powiedział. Większość moich znajomych, którzy wyjechali z Ukrainy do Polski, dowiedziało się o Wołyniu w Polsce. Czy to jest dobrze? Nie. Czy to świadczy o tym, że ukraińskie państwo ma zakłamaną politykę historyczną? Tak, oczywiście. Natomiast no, ta pani...
Proszę się nie wyżywać na Ukraińców, tak, którzy pracują uczciwie w Polsce. Oby tak było, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Nie bez powodu jest to często powtarzane powiedzenie, przysłowie. Mateusz Lachowski, autor kanału Korespondent.pl, który serdecznie polecamy, był gościem Świata od Zera. I też chciałam w tym miejscu podziękować partnerowi tego programu i kanału Zero, czyli Platformy Inwestycyjnej XTB, za wspieranie również takich trudnych treści, bo nie dla wszystkich partnerów są to tematy komfortowe, żeby wspierać również takie treści. Uważam bardzo potrzebne w polskim internecie, dlatego jeżeli chcecie inwestować albo już inwestujecie, no to zajrzyjcie do opisu tego filmu. Tam jest link do strony XTB, można się zarejestrować. To jest jedyna taka polska zresztą platforma, która pozwala inwestować w akcje i ETF-y do obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie. Nie pobiera za to prowizji nikt do tego obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie, więc nikt inny takiej oferty nie ma. I tym bardziej odsyłam do opisu, jeszcze raz dziękując Mateuszowi za tę rozmowę na niełatwe tematy i korzystając z tego, że większość czasu spędza na Ukrainie, a nie w Polsce, więc większą, inną ma perspektywę niż my patrząc ze studia w Warszawie.
Ja myślę, że wiesz, no to nie jest kwestia innej perspektywy, tylko ja próbuję jakoś trochę zrozumieć to, co i zależy mi przede wszystkim na tym, żebyśmy właśnie, mówię, pamiętali, że w tym dziwnym teraz świecie skomplikowanym, gdzie się cały czas coś dzieje i gdzie naprawdę mamy konflikt na konflikcie na świecie, bo przecież nie tylko u nas tutaj w Europie, ale teraz się przełomowe też rzeczy dzieją w Zatoce Perskiej. Natomiast żebyśmy pamiętali o tym, że kluczowe jest dla nas to, żeby dalej dobrze żyć, bo fajnie nam się żyje. Ja kocham Polskę, kocham Warszawę, kocham tutaj mieszkać, też żyć i chciałbym, żeby to się nigdy nie zmieniło. I nigdy bym po prostu, dla mnie kluczową kwestią też w mojej pracy jest to, że mam taki lęk w sobie, że się boję, że kiedyś usłyszę tę syrenę w Warszawie, a nie w Kijowie i chciałbym po prostu, żeby nigdy się ta sytuacja nie wydarzyła. I wiem, że kwestią tutaj kluczową jest to, żeby, no żeby reżim rosyjski się zatrzymał i żeby został zatrzymany, żeby wybił sobie zęby na Ukrainie. To tylko to jeszcze chciałem, wiesz, powiedzieć, że to jest ta moja perspektywa, że w kwestiach historycznych to zawsze, to nigdy nie zapominam, że jestem Polakiem. I nie zrozumiem pewnych rzeczy, tak jak powiedziałem, i pewne rzeczy są dla mnie nie do przyjęcia. Natomiast najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.
Mateusz Lachowski, dziękuję jeszcze raz.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.